Chciałbym rozpocząć od takiego jednego pytania, pozornie łatwego. Jak ci na imię? Łatwe, prawda? Często zadajemy to pytanie, kiedy kogoś poznajemy po raz pierwszy. No i nawet tak instynktownie, bez zastanowienia, sami jesteśmy w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie. No dlatego, że automatycznie wypowiadamy swoje imię. Na przykład Konrad, czy dajmy na to Kasia, Adam, Anna, Piotr. Tu możecie wstawić swoje imię. Ale sprawa zaczyna się komplikować, kiedy sobie uświadomimy, że w biblijnym języku imię niesie za sobą też tożsamość. Niesie za sobą tożsamość. I wobec tego wtedy to pytanie nabiera powagi. Ale dzięki temu jest w stanie też sięgnąć nieco głębiej ku sercu. Tak przekształcone pytanie brzmi teraz: kim jesteś? No właśnie, kim jesteś? No już tu się robi trudniej, prawda? Bo możesz spróbować na to pytanie odpowiedzieć na kilka różnych sposobów. Możesz chociażby stwierdzić, że jesteś czyjąś żoną, czyimś ojcem, czyjąś córką i tak dalej. Możesz też podkreślić swoją narodowość chociażby. Możesz powiedzieć, że jesteś Polakiem, Ukrainką, Amerykanką i tak dalej, i tak dalej. Możesz też skupić się na tym, co robisz. Czyli na przykład mieszkam tu i tu, pracuję w tym miejscu, studiuję na tej i tej uczelni. Albo z bardziej negatywnych rzeczy możesz też widzieć siebie przez pryzmat jakiejś choroby. Na przykład jestem cukrzykiem. I w końcu może też być tak, że czujesz się zupełnie zagubiony czy zagubiona. Nie masz pojęcia, jaka jest odpowiedź na to pytanie. Kiedy słyszysz je, sama i sam się zastanawiasz. Co właściwie powinnam czy powinienem powiedzieć? Ale czy naprawdę chcesz wiedzieć? Czy chcesz znać prawdę o sobie? Zwłaszcza, że Bóg już wie. Co więcej, zawsze wiedział. I twoje prawdziwe imię jest dla Niego naprawdę ważne. Jest naprawdę ważne i przekonamy się o tym, czytając Boże Słowo. Otwórzmy proszę nasze Biblię na Ewangelii według Marka, na rozdziale 5. Ewangelia Marka, rozdział 5. I zanim przeczytamy trzy słówka ode mnie, dzisiaj wyjątkowo pozostaniemy siedząc, mając oczywiście w sercu szacunek dla Słowa Bożego, ale chciałbym, żebyśmy wyjątkowo skupili się i przenieśli oczyma wyobraźni do sceny, która będzie tutaj czytana w czasie tej Ewangelii. Bo wiecie, moją rolą jako kaznodziei jest jedynie wyjaśnić to słowo, a to słowo działa w waszych sercach. Ja tylko usuwam, jeśli Bóg pozwoli, przeszkody z Jego drogi do waszych serc. Więc zachęcam każdego i każdą z was z osobna, tak wyjątkowo. Skup proszę całą swoją uwagę. Pozwól słowom Pisma wybrzmieć w twoich uszach. I jeśli to ci pomoże, możesz wziąć głęboki oddech, zamknąć oczy, skupić się oczyma wyobraźni, tak jak gdybyś ty była czy był w tym miejscu tej narracji, którą za chwilę będziemy czytać. I słuchaj z otwartością na to, co Bóg jest gotowy działać w twoim sercu tu i teraz. Gotowi? Przybyli na drugą stronę jeziora, do krainy Gerazeńczyków. Gdy Jezus wychodził z łodzi, z grobowców wybiegł mu naprzeciw pewien człowiek owładnięty przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nawet łańcuchem już nikt nie mógł go skrępować. Nakładano mu bowiem wielokrotnie pęta i łańcuchy, ale on zrywał pęta, kruszył łańcuchy i nikt nie miał siły go ujarzmić. Całe noce i dnie krzyczał w grobowcach i górach i kaleczył się kamieniami. Gdy z daleka zobaczył Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i głośno zawołał: czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, nie dręcz mnie. Jezus mu bowiem mówił: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: jak ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Bardzo też prosił, aby ich nie wyganiał z tej krainy. A pasło się tam w pobliżu góry wielkie stado świń. Poprosiły go więc duchy nieczyste: poślij nas w te świnie, abyśmy w nie weszły. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie. I całe stado, około 2000 świń, ruszyło pędem po urwistym zboczu do jeziora i utonęło w nim. Ci zaś, którzy go pilnowali, uciekli, rozpowiedzieli o tym w mieście i po wioskach. I ludzie zbiegli się, aby zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, spostrzegli, że opętany, który przedtem miał w sobie legion duchów nieczystych, siedzi ubrany i przy zdrowych zmysłach. I przestraszyli się. Naoczni świadkowie zaś opowiedzieli im, co się stało z opętanym i o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, aby odszedł z ich okolicy. A kiedy wsiadał do łodzi, opętany prosił go, aby mógł z nim zostać. Jezus jednak nie zgodził się, ale powiedział do niego: wracaj do domu, do swoich i opowiedz im, co Pan uczynił dla ciebie i jak okazał ci miłosierdzie. Odszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu to, co Jezus uczynił dla niego. A wszyscy się dziwili. Zanim przejdziemy tak bezpośrednio do omówienia naszego tekstu, przyjrzymy się krótko jego kontekstowi. I żeby to zrobić, musimy nasze Biblię cofnąć o jeden rozdział, do rozdziału 4, i spojrzeć sobie na ten rozdział z lotu ptaka. Kiedy spojrzymy sobie na niego tak z góry, to widzimy, że mamy tam sporo przypowieści. Wiecie, tak czytając tylko pojedyncze nagłówki. Widzimy, że Jezus naucza tłumy na brzegu Morza Galilejskiego, czy też Jeziora Galilejskiego. I ludzi było tak dużo, że wszyscy zbierali się na brzegu, a Pan przemawiał do nich z łodzi. Nie? Więc scena wyglądała tak, że oni stoją wszyscy na brzegu, Pan Jezus jest na wodzie, na łodzi i stamtąd naucza tłumy. Ale spójrzmy sobie na werset 35 i następny. Co dzieje się pod koniec dnia? Tego samego dnia, gdy zapadł wieczór, powiedział do nich: przeprawmy się na drugą stronę. Pozostawili więc tłum, a jego zabrali, tak jak był w łodzi. Również inne łodzie popłynęły z nim. I tutaj ważna uwaga. Ten pomysł, żeby przeprawić się na drugą stronę jeziora, był pomysłem Jezusa. To była jego inicjatywa, nie pomysł kogoś innego. I tutaj pamiętajmy o tym, dlatego że ten mały szczegół będzie mieć potem dość duże znaczenie, jak się wkrótce okaże. I co mamy dalej? Potem mamy tą słynną scenę, kiedy pojawia się gwałtowny wicher, kiedy wzburzone fale zalewają łódź pełną uczniów. I w tym samym czasie co robi Pan Jezus? On sobie spokojnie śpi. A przestraszeni apostołowie krzyczą, boją się i budzą w końcu naszego Pana. I Pan Jezus jednym słowem uspokaja cały ten harmider, uspokaja ten potężny wiatr i nastaje głęboka cisza. Wszyscy są zszokowani i pytają siebie nawzajem, kim on jest, że i wiatr, i jezioro są mu posłuszne. I tutaj odpowiedź co prawda nie pojawia się w tekście, ale to jest ten rodzaj milczenia, który mówi więcej niż 1000 słów. Bo ten Jezus, który uspokoił morze, jest tym samym Bogiem, który je stworzył. I tak wracamy do naszego tekstu, do naszego dzisiejszego fragmentu, bo celem tej podróży na drugi brzeg jeziora była właśnie kraina Gerezańczyków. Więc wracamy do 5 rozdziału. Przybyli na drugą stronę jeziora do krainy Gerezańczyków. Gdy Jezus wychodził z łodzi, z grobowców wybiegł mu naprzeciw człowiek owładnięty przez ducha nieczystego. Mieszkał on stale w grobowcach i nawet łańcuchem już nikt nie mógł go skrępować. Nakładano mu bowiem wielokrotnie pęta i łańcuchy, a on zrywał pęta, kruszył łańcuchy i nikt nie miał siły go ujarzmić. Całe noce i dnie krzyczał w grobowcach i górach i kaleczył się kamieniami. Tutaj też ewangeliści Marek i Łukasz, gdybyśmy sobie porównali różne Ewangelie, mówią o krainie Gerezańczyków, natomiast Mateusz wspomina o krainie Gadareńczyków. No i tutaj wobec tego też bibliści się spierają, o jaki dokładnie region mogło chodzić, ale dla nas nie jest to aż takie istotne. Najistotniejsze dla nas pozostaje to, że to jest kraina nie żydowska, ale kraina pogańska. Ten teren nie jest zamieszkały przez wierzących Żydów, którzy oddawali cześć Panu Bogu, ale przez pogan, którzy oddawali cześć różnym bożkom, fałszywym bóstwom i nie trzymali się w żaden sposób prawa mojżeszowego. Ale, co ciekawe, pomimo to właśnie to miejsce jest celem podróży Pana Jezusa. I niemal od początku dochodzi do takiego niezwykłego spotkania. Z łodzi wychodzi święty Bóg, z grobowców wybiega ku niemu opętany człowiek. I w jakim stanie Chrystus znalazł tego człowieka? Podsumujmy sobie. Po pierwsze, najważniejsze, bo to jest źródło wszystkich problemów, ten człowiek ma w sobie ducha nieczystego, a nawet wiele duchów nieczystych. Te duchy są czasami nazywane też w Biblii demonami czy szatanami. Co więcej, ten człowiek odznacza się taką nadludzką siłą. Jest w stanie nawet zerwać łańcuchy, które pewnie zaplątywano mu czy zawiązywano gdzieś wokół nadgarstków, wokół stóp, tak żeby nie mógł się uwolnić. A on wszystko to ignoruje, jest w stanie rozerwać to wszystko zapewne z dużą łatwością, bo ta siła pochodzi nie od niego, ale od demona, który w nim mieszka. Człowiek ten krzyczy dzień i noc, zachowuje się bardziej jak zwierzę niż jak człowiek. Co więcej, też krzywdzi samego siebie, tnie się kamieniami i sprawia sobie jakieś autodestrukcyjne doświadczenia. Ewangelista Łukasz dodaje też ciekawy szczegół, że od dłuższego czasu ten człowiek nie zakładał żadnego ubrania i nie mieszkał w domu, lecz w grobowcach. Czyli jest to nadomiar złego człowiek bezdomny i zupełnie nagi. To jeszcze bardziej upodabnia go niestety ta część bycia nagim do zwierzęcia. Niestety. Kto raczej jest sprawcą tego nieszczęścia, tego cierpienia, tego odczłowieczenia człowieka, z którym mamy tutaj do czynienia? Sprawcą tego wszystkiego jest niestety szatan. Szatan, jak Pan Jezus mówił w Ewangelii Jana, jest od początku mordercą i nie wytrwał w prawdzie, bo nie ma w nim prawdy. Także niszczenie Bożego stworzenia, niszczenie tego, co jest dla Boga drogie, to jest jego główne marzenie, to jest jego pasja. Niszczyć to, co drogie Panu Bogu. A kto jest najdroższy Panu Bogu ze wszystkich stworzeń? Człowiek. Człowiek jako korona Bożego stworzenia. Bo tylko człowiek jest stworzony na obraz i podobieństwo Boże. Wobec tego jednym ze sposobów, jaki szatan chce niszczyć człowieka, jest atak na jego tożsamość. Szatan uwielbia kłamstwa, zwłaszcza wyrafinowane kłamstwa. Uwielbia faszerowanie nas kłamstwami. Po to, żeby ostatecznie doprowadzić nas do zniszczenia. I co ciekawe, zewnętrzne próby ujarzmienia tego człowieka w żaden sposób nie pomagały. Wszystkie zawodziły, dlatego że łańcuchy nie są w stanie rozwiązać problemu, który jest wewnątrz. Wszystko to, co było widoczne dla ludzi, czyli te wszystkie objawy, krzyk, tnięcie się kamieniami, nadludzka siła, wszystko to było tylko symptomem głębszej choroby, głębszego skrzywienia, które się działo w nim, wewnątrz niego, pozostawało niewidoczne dla oka. Tutaj mam nadzieję, że nikt nigdy nie miał i nie będzie miał w przyszłości do czynienia z opętaniami. Jednocześnie ten fragment, myślę, że jest dla nas chrześcijan przypomnieniem, że jako wierzący ludzie, którzy ufają Bożemu Słowu, wierzymy w istnienie pewnej duchowej rzeczywistości. No i niekiedy okazuje się, że ta duchowa rzeczywistość, która realnie istnieje, ma też swoje podłe oblicze. Bardzo złe i obrzydliwe oblicze. I to właśnie jest świat demonów. Ale Bogu dzięki, Chrystus pokonał wszystkie te złe moce na krzyżu, dzięki czemu spotykamy się z nimi znacznie rzadziej niż w czasach biblijnych. Zwłaszcza one wtedy były aktywne, kiedy Pan Jezus przyszedł na ziemię i kiedy odkryły, że oto sam Bóg przyszedł w ludzkim ciele, i trzeba coś z tym zrobić. Dzisiaj te moce na szczęście działają, albo na nieszczęście nasze, nieco za kulisami tego grzesznego świata, przez co czasem możemy być na nie ślepi. Ale nie o tym będziemy dzisiaj przede wszystkim mówić, dlatego że główne przesłanie tekstu, wbrew pozorom, mimo że ta warstwa jest tutaj taka żywa, nie jest o opętaniu. To nie jest tekst, który jest studium przypadku z demonologii. To nie jest instruktaż wypędzania złych duchów z człowieka. To jest dobra nowina o Bogu, który szuka zaginionego człowieka. To jest dobra nowina o Bogu, który chce człowieka znaleźć i powiedzieć mu, kim naprawdę jest. I mając z tyłu głowy tę myśl, czytajmy dalej od wersetu 6. Gdy z daleka zobaczył Jezusa, przybiegł, oddał mu pokłon i głośno zawołał: czego chcesz ode mnie, Jezusie, Synu Boga Najwyższego? Zaklinam cię na Boga, nie dręcz mnie. Jezus mu bowiem mówił: wyjdź, duchu nieczysty, z tego człowieka. I zapytał go: jak ci na imię? Odpowiedział mu: na imię mi Legion, bo jest nas wielu. Bardzo też prosił, aby ich nie wyganiał z tej krainy. To, co może być tutaj bardzo zaskakujące na pierwszy rzut oka, to fakt, że ten człowiek, który jest przecież opętany, jednak decyduje się oddać Jezusowi pokłon. I tutaj można pomyśleć sobie, że mogło to wynikać z jednej albo z drugiej możliwości. Mogło być tak, że demon po prostu mimowolnie rozpoznaje autorytet samego Boga, który przyszedł i nie chce tego, ale pod przymusem oddaje pokłon, bo wie, że jeśli tego nie zrobi, będzie miał problemy. Ale jest też druga opcja, która myślę, że jest ciekawsza. Może to jest taki ostatni gest woli tego człowieka, który jest opętany, jakaś taka resztkami sił prośba o ratunek. Kiedy może nie jest to jakiś taki elegancki pokłon, ale może on po prostu zmęczony, bezsilny pada przed Chrystusem i licząc na to, że on dostrzeże, że jest szansa na jakikolwiek jeszcze ratunek, że jeszcze jest ktoś, kto może w jakiś sposób wyciągnąć go z tej strasznej sytuacji, w jakiej się znalazł. Trudno powiedzieć, która z tych opcji jest tą właściwą, ale jakoś tak sercem skłaniam się ku drugi. W słowach tego złego ducha widać strach. Strach przed tym, kto przyszedł i może mu zrobić krzywdę, ale też świadomość przed tym, kim rzeczywiście jest Jezus. Nazywa go przecież Synem Boga Najwyższego. Nie widzi jedynie człowieka, ale widzi Boga, który przyszedł w ciele. I to też jest swoją drogą niezła ironia, dlatego że demon w tej chwili lepiej orientuje się, kim jest Jezus, niż jego własni uczniowie, którzy przecież w łodzi pytają, kim on jest i nie udzielają odpowiedzi. Wyganiając człowieka, tego zamieszkującego w nim demona, Chrystus zadaje to pytanie, które padło na samym początku. Jak ci na imię? Ale tutaj znów można zastanowić się, komu je zadaje. Czy zadaje je demonowi, skoro to demon odpowiada, czy może to jest pytanie skierowane do tego człowieka, mimo że odpowiada za niego demon. Ja bym skłaniał się znów do tej drugiej opcji. To jest pytanie, które ma przebić się przez tą warstwę zła, przez tą warstwę fałszywej tożsamości, którą demon próbuje go omamić i żeby trafić do samego serca tego człowieka. Kim jesteś? To pytanie ma mu przypomnieć, kim jest. Jeden z komentatorów Ewangelii Marka, Earl Alan Coyle, napisał tak. Jezus pyta człowieka o imię, aby ukazać wszystkim obecnym, jak rozpaczliwy był jego stan, a być może także po to, by uświadomić samemu opętanemu, którego umysł pozostawał spowity mrokiem, w jak straszliwym położeniu się znajdował. Czyli to pytanie, jak ci na imię, jest niczym lina ratunkowa, którą ktoś rzuca w dół ciemnej studni. W tym przypadku jest to ciemna studnia serca tego człowieka, po to, żeby mając nadzieję, że ten człowiek chwyci gdzieś jeszcze ostatkami sił tą linę, żeby ktoś silniejszy mógł go wyciągnąć w górę i uratować. Bo może jest jeszcze jakieś prawdziwe ja, które gdzieś siedzi na dnie tej studni i jeszcze ostatkami sił błaga o pomoc. Ale niestety, na tę chwilę zamiast człowieka odpowiada demon. I to więcej niż jeden demon. Na imię mi Legion, bo jest nas wielu, mówi ten duch nieczysty. Więc zamieszkiwało w nim wiele, wiele demonów. I tutaj może słowo wyjaśnienia, o co chodzi z tym Legionem. Legion to jest odniesienie do rzymskiej armii. To jest pewna jednostka w tej rzymskiej armii, która mogła sobie liczyć od mniej więcej od 2000 do 6000, dlatego że w różnych czasach wielkość legionów się zwiększała, ale w czasach Jezusa w pierwszym wieku gdzieś nawet do 6000 mogła liczyć taka jednostka w armii rzymskiej, więc tysiące demonów, już nie wdając się w szczegóły, tysiące demonów dręczy tego człowieka. Więc kluczowy problem polegał na tym, że ten człowiek już przestał wiedzieć, kim jest. Zło zupełnie nim zawładnęło. Nie było już w tym człowieku, a przynajmniej nie widział on w sobie niczego, co mógłby nazwać swoim ja. Zaczął w pełni identyfikować się z tym problemem, który go dręczył. To trochę tak, jakby zapytać kogoś smutnego, a on odpowiedziałby na pytanie, kim jesteś, jestem żałoba. Albo gdyby zapytać kogoś zranionego, kim jesteś, a on odpowiedziałby, na imię mi krzywda. I jakby tego było mało, ten biedny, zmęczony, zniszczony przez demony człowiek nie słyszał już własnego głosu w głowie. Słyszał tylko kakafonię obcych głosów, które dręczyły go, męczyły, prześladowały, kazały mu robić straszne rzeczy, również ze swoim ciałem. Były to złe głosy, które walczyły o jego uwagę, niszcząc go od środka. W dawnych wesołych miasteczkach, chociaż one już coraz rzadziej się zdarzają, było coś takiego jak gabinet luster, takich krzywych zwierciadeł. Nie wiem, czy ktokolwiek z was coś takiego pamięta, albo może ktoś słyszał. Tam się wchodzi do takiego dużego pomieszczenia i ma się do czynienia z wieloma lustrami. Każde z nich jest trochę inne, trochę bardziej wykrzywione i przez to one zniekształcają nasze oblicze. Nasza twarz wygląda zupełnie inaczej w każdym z tych luster. I wyobraźmy sobie, że zapomnieliśmy, jak wyglądamy. Dawno nie widzieliśmy swojego prawdziwego oblicza. Nie mamy też telefonu, żeby zrobić sobie selfie. Wchodzimy sobie do takiego gabinetu luster i widzimy nie setki, ale tysiące różnych twarzy. Każda z nich jest trochę podobna do nas, ale każda pokazuje nas w fałszywy sposób. I myślę, że ten obraz trochę mówi o sytuacji tego człowieka, ale też o sytuacji niektórych z nas. Być może nawet wielu z nas, biorąc pod uwagę to, jak straszne problemy sprawia nam ta kultura, która niszczy nasze ja, która daje nam mnóstwo fałszywych, alternatywnych tożsamości, w które możemy uwierzyć. I rzeczywiście myślę, że podobnie może być z nami, kiedy grzech, który nieustannie kusi nas, żeby się z nim utożsamić, jest jednym z tych głosów, tych fałszywych tożsamości, która krzyczy do nas. Tutaj możesz pomyśleć o grzechu, z którym ty szczególnie masz problem. I ten grzech często po prostu może ci powiedzieć, nie no, już taki jesteś, albo po prostu ty już tak zwyczajnie masz, to jest częścią ciebie, zaakceptuj to, że tak już jest, po prostu jesteśmy słabi, ty też jesteś słaby, no, tak już po prostu jest, że grzeszysz w ten sposób, to jesteś ty. Ale też media społecznościowe, kultura popularna, wszechobecne reklamy każą nam widzieć w sobie nie przede wszystkim człowieka, tylko konsumenta, konsumentkę, klienta, użytkownika. Czujemy się odczłowieczeni i rzeczywiście jesteśmy odczłowieczani przez tego typu media. I w końcu, i to jest chyba najbardziej przerażające, zło wypacza nawet te rzeczy, które są dobre. Wypacza nawet Boże dary, więc można się nawet zatracić we własnym powołaniu, kiedy Bóg znika gdzieś z horyzontu. Przykładowo może być tak, że bycie matką, twoja praca albo służba w kościele nawet może stać się czymś degradującym, czymś niszczącym ciebie od środka, jeśli stanie się dla ciebie wszystkim, absolutnie wszystkim, czym jesteś. Także Bóg będzie tylko gdzieś w tle, a to ta twoja rola, to co wykonujesz, to kim jesteś, stanie się bożkiem. I w tym kontekście znów mogę ponowić moje pytanie. Jak ty masz na imię? Kim jesteś? Czy to pytanie jest w stanie się jeszcze przebić przez te wszystkie warstwy, ról, masek, przebrań, w których się ukryłeś czy ukryłaś? Która z tych twoich ulubionych tożsamości najbardziej przysłania ci to, co najważniejsze, a więc samego Pana. Średniowieczny reformator Franciszek z Asyżu miał kiedyś powiedzieć, że człowiek jest tym, czym jest przed Bogiem. Tym jest i niczym więcej. Człowiek jest tym, czym jest przed Bogiem i nie jest niczym więcej. I myślę, że tutaj swego rodzaju testem, żeby móc sobie odpowiedzieć na to pytanie, która z tych tożsamości jest największym problemem, czy rzeczywiście Bóg jest w stanie jeszcze dotrzeć do mojego ja, jest wizja sądu ostatecznego. Tutaj możecie zapytać, czemu sąd ostateczny teraz? Teraz wybiegamy gdzieś w przyszłość. Nie, nie, zobaczcie, jaki to ma sens. Dzień sądu ostatecznego to jest ten dzień prawdy. Ten dzień, kiedy przeminie wszystko to, co w tobie ulotne. Wszystko to, co nie jest stałe, to, co nie jest wieczne. Odkleją się jak gdyby od ciebie wszystkie te niewieczne tożsamości. I wtedy twoja dusza stanie naga przed Panem Bogiem. Kim wtedy będziesz? Kim wtedy będziesz? Czytajmy dalej. A pasło się tam w pobliżu góry wielkie stado świń. Poprosiły go więc duchy nieczyste. Poślij nas w te świnie, abyśmy w nie weszły. I pozwolił im. Wtedy wyszły duchy nieczyste i weszły w świnie, a całe stado, około 2000 świń, ruszyło pędem po urwistym zboczu do jeziora. i utonęło w nim. Ci zaś, którzy go pilnowali, uciekli, rozpowiedzieli o tym w mieście i po wioskach, a ludzie zbiegli się, aby zobaczyć, co się stało. Gdy przyszli do Jezusa, spostrzegli, że opętany, który przedtem miał w sobie legion duchów nieczystych, siedzi ubrany i przy zdrowych zmysłach. I przestraszyli się. Nauczni świadkowie zaś opowiedzieli im, co się stało z opętanym człowiekiem i o świniach. Wtedy zaczęli go prosić, aby odszedł z ich okolicy. Tutaj mam pewną obawę, bo ta historia jest na tyle barwna i wyrazista, że to stado świnek, które ruszyło ku morzu, niektórym przysłania sedno tej historii. No bo przyznajmy, jest to taki obraz bardzo silny, bardzo niespotykany. No i przez to niektórzy, jak czytają sobie tą historię, to już nie dostrzegają nic więcej w tej historii poza tym jednym wydarzeniem. I przy płytkim odczytaniu rzeczywiście łatwo utonąć w pytaniach o los świń i zagubić gdzieś to ważniejsze pytanie o los człowieka. Ale po pierwsze, to nie jest tak, że Pan Jezus sprawił, że te świnie utonęły. To był pomysł demonów, nie Jezusa, o czym świadczy prośba: poślij nas w te świnie, abyśmy w nie weszły. To mówią tutaj duchy nieczyste. No i też po drugie, nie Chrystus kazał, ale pozwolił tym duchom nieczystym postąpić zgodnie z ich wolą, po to, aby ocalić tego człowieka, a przecież to było dla niego najważniejsze. I tutaj szczególnie trafna wydaje mi się obserwacja jednego z komentatorów, który napisał w ten sposób. Postępowanie demonów ujawnia ich niszczycielskie zamiary. Skoro nie mogły zgładzić człowieka, doprowadziły do zguby świnie. Działanie Jezusa przeciwstawione działaniu demonów ukazuje natomiast, jak wielką wartość przypisuje on każdemu ludzkiemu życiu. Niektórym być może trudno pogodzić się z tym, że wszystkie świnie zginęły, jednak Jezus uznał, że życie tego człowieka jest cenniejsze niż życie świń. Wobec tego Chrystus jak gdyby zważył na szali, tak? Czy lepiej jest pozwolić demonom zrobić to, co zrobiły, czy żeby ten człowiek zginął. Jezus wybrał życie ludzkie, życie kogoś, kogo stworzyłem na obraz i podobieństwo swoje, jest dla mnie ważniejsze. Pozwolę tym demonom zrobić to, co chcą. Skoro i tak chcą niszczyć moje stworzenie, niech biorą, co chcą, ale ja chcę tego człowieka. On jest mój, nie odbiorą mi go. I dzięki mocy Chrystusa dzieje się wspaniała rzecz. Ten człowiek zostaje uwolniony od dręczących go duchów. I jak czytamy w wersecie 15, przerażeni świadkowie spostrzegli, że opętany, który przedtem miał w sobie legion duchów nieczystych, siedzi ubrany i przy zdrowych zmysłach. Czyli Jezus przywrócił mu godność, zobaczcie, na nowo uczynił go sobą, dbając o każdy szczegół, nawet pozwolił mu się ubrać. Ja wątpię, żeby ten człowiek nagle miał gdzieś przyszykowane ubranie na tę okazję i tam, wiecie, w jaskini, w grobowcu sobie powiesił te ładne tutaj szaty uprane, przygotowane na tę okazję. Pan Jezus zatroszczył się o wszystko. Ale Łukasz też podaje bardzo ciekawy szczegół w tej narracji, dlatego że ta narracja występuje w wielu Ewangeliach. I tam pojawia się taka rzecz, którą mam nadzieję, że prędko zauważycie, jak będę czytał te słowa. Łukasz pisze, że ludzie wyszli zobaczyć, co się stało, zbliżyli się do Jezusa, zastali człowieka, z którego wyszły demony, ubranego i przy zdrowych zmysłach, jak siedział u stóp Jezusa. Jak siedział u stóp Jezusa. Czyli ten uwolniony człowiek siedział u stóp Jezusa jak kto? Przypomnijmy sobie, jak w Nowym Testamencie pojawia się podobna scena. Kto siedział u stóp Jezusa w Nowym Testamencie, w innej Ewangelii? Maria z Betanii w Ewangelii Jana, nie, Łukasza, przepraszam, w Ewangelii Łukasza siada ona u stóp Jezusa, jest zasłuchana w Jego słowo, wpatrzona w Niego jak w obrazek i ona staje się takim wzorcem ucznia Chrystusa. Więc krótko mówiąc, ten człowiek stał się uczniem Pana Jezusa. W nim odnalazł swoje prawdziwe ja, stał się chrześcijaninem. Słowo chrześcijanin jest wbrew pozorom nie od chrztu, ale od Chrystusa. Krótko mówiąc, ten człowiek zobaczył siebie w twarzy Jezusa. Twarz Pana Jezusa była zresztą pierwszą twarzą, którą ten człowiek zobaczył już będąc przy zdrowych zmysłach. Wcześniej prawdopodobnie demon zniekształcał wszystko, co ten człowiek widział, jak postrzegał świat. I teraz pierwsza twarz osoby, którą zobaczył po uwolnieniu, była twarzą jego Zbawiciela. I tu możemy zapytać, co ze mną, co z tobą? Kiedy ucichnie cała ta kakofonia wszystkich twoich fałszywych ja, tych wszystkich głosów, które próbują zniekształcić twoją tożsamość, wtedy będziesz w stanie odkryć swoje prawdziwe ja w twarzy Jezusa. I wbrew różnym takim modnym trendom kulturowym, nie jest tak, że odkryjesz tą prawdę gdzieś wpatrując się w swoje oblicze, w lustrze. Nie odkryjesz jej gdzieś głęboko na dnie swojego serca, w pogoni za doświadczeniami w tym świecie. Nie. Twoja tożsamość daje się odkryć jedynie w twarzy innego. W twarzy kogoś większego. Kogoś, kto jest wspanialszy, lepszy niż ty. Co więcej, tą twoją twarz, twoje prawdziwe ja zawsze odbijało oblicze kogoś, kto jest ci bliższy niż twój własny oddech. Ktoś, kto jest ci bliższy niż twoje własne ciało. Poznajemy siebie dopiero będąc poznani przez Niego. Jak pisał apostoł Paweł, my wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Więc jeśli nie wiesz, kim jesteś, kiedy już całe twoje życie wydaje ci się jakimś takim festiwalem udawania, to przyjdź do Jezusa, spójrz na Niego i On stanie się dla ciebie lustrem. Wtedy odnajdziesz w Nim siebie całego, zdrowego, stworzonego na nowo. Bo jesteśmy nowym stworzeniem w Chrystusie, jak czytaliśmy dzisiaj na początku nabożeństwa. Ale może obawiasz się, że to dla Niego za dużo. Ja już jestem w takim bagnie, żyję w takich dziwnych, zaewoluowanych kłamstwach, że nikt nie jest w stanie tego rozplątać. Ale gwarantuję ci, że dla Jezusa żaden kryzys tożsamości nie jest za duży. No On poradził sobie z legionem demonów. Czytaliśmy o tym, więc poradzi sobie również z twoimi problemami. I tutaj docieramy do ostatniej sekcji tekstu. Czytam od wersetu 18. A kiedy wsiadał do łodzi, opętany prosił go, aby mógł z nim zostać. Jezus jednak nie zgodził się, ale powiedział do niego: wracaj do domu, do swoich i opowiedz im, co Pan uczynił dla ciebie i jak okazał ci miłosierdzie. Odszedł więc i zaczął rozgłaszać w Dekapolu to, co Jezus uczynił dla niego. A wszyscy się dziwili. Teraz, kiedy słuchamy sobie tej historii o uwolnionym już człowieku, nie opętanym człowieku, ale uwolnionym człowieku, no myślę, że już nie mamy wątpliwości, kto tutaj mówi. To już nie demon przemawia przez jego usta, to on sam prosi Pana, aby mógł z nim zostać. Jego postawa tutaj bardzo wyraźnie kontrastuje z postawą pasterzy i mieszkańców tej pogańskiej okolicy, którzy no, z jednej strony mogli mieć Jezusowi za złe, że z tym stadem świń to, co się stało, to było pewnie ich jakieś źródło utrzymania, ale z drugiej strony byli też po prostu przerażeni potęgą Jego mocy. Potęga Jezusa była dużo większa niż potęga tych fałszywych bóstw, w które wierzyli. Powiedzieli mu więc, żeby zostawił ich, opuścił tę krainę, dał im spokój, krótko mówiąc. Tymczasem prośba uwolnionego człowieka jest zupełnie inna i wydaje się być też bardzo naturalna. Ten człowiek chce być blisko, blisko swojego Zbawiciela, któremu zawdzięcza życie, któremu zawdzięcza wszystko. Zawdzięcza też swoją tożsamość, to, że mógł na nowo wrócić do zmysłów, stać się sobą na nowo. Ale, ważne ale, może to być zaskakujące, ale Pan Jezus nie zgodził się. Odmówił mu, ale nie z powodu braku miłości, braku współczucia, braku troski, ale z uwagi na to, że uwolnienie będzie darem nie tylko dla tego uwolnionego, ale ma się stać też darem dla innych. Jezus mówi: wracaj do domu, do swoich i opowiedz im, co Pan uczynił dla ciebie i jak okazał ci miłosierdzie. Co to oznacza dla mnie? Co to oznacza dla ciebie, przyjacielu? Jezus nie przemienia cię tylko dla samego siebie. Jezus nie przemienia cię tylko dla ciebie. Nie jesteś sobą jedynie dla ciebie. Jesteś sobą po to, żeby inni mogli dostrzec Jezusa w twojej twarzy. Twoja twarz ma odbijać Jego oblicze, tak żeby inni mogli doświadczyć uwolnienia, żeby inni mogli odnaleźć siebie w Nim. Ostatecznie nie chodzi więc tak bardzo o ciebie, ale o Niego, o Jezusa. I po tym, jak Bóg cię odnalazł, po tym, jak Bóg wszedł w twoje życie, jak naprawił twoje wnętrze, scalił cię na nowo, nadał mu prawdziwy sens, naturalnym pragnieniem jest być blisko Niego. Ale jednak, mimo wszystko, przynajmniej na razie, twoim zadaniem jest zostać tutaj, na ziemi. Twoim powołaniem jest świecić Jego światłem tam, gdzie Jego światło nie jest jeszcze znane. Tam, gdzie ludzie są pozbawieni nadziei, siedzą w ciemnościach, nie wiedzą, kim są. Być może nawet kaleczą się z tego powodu. Kaleczą swoje dusze i ciała. I powierzona ci misja nie polega na patrzeniu na świat oczami Jezusa. Polega na tym, aby patrzeć na całą rzeczywistość tak, jak On by patrzył przez ciebie. I kiedy już będziesz patrzeć oczami Pana Jezusa, to dostrzeżesz nagle ludzi. Ludzi, którzy są rozdarci, rozbici, pogubieni. Być może tak samo jak ty kiedyś. Byłeś rozdarty, rozdarta, pogubiona, nie wiedząc, kim jesteś. I w tym miejscu chciałbym wrócić do tej myśli z początku mojego kazania, którą prosiłem, żebyście zapamiętali, ten ważny szczegół, który się pojawił w narracji. Tego samego dnia, gdy zapadł wieczór, powiedział do nich: przeprawmy się na drugą stronę. To były słowa Jezusa. Jeśli zapomnieliście, to przypominam. Podróż na drugą stronę jeziora była inicjatywą samego Pana, nie kogoś innego. To nie apostoł Piotr czy Tadeusz podpowiedział Jezusowi, aby udać się na drugą stronę, to On tak zamierzył. I co ciekawe, ewangelista Marek nie przekazuje nam tutaj, żeby Pan Jezus zrobił w tej krainie jakieś dodatkowe cuda, żeby jeszcze z kimś rozmawiał. Nie, wydaje się, że podróż do tej pogańskiej krainy była tylko po to, żeby uwolnić tego człowieka od demonów. Nie było innego celu. Krótko mówiąc, Jezus popłynął tam specjalnie dla niego. Po to, żeby uwolnić tego, powiem tak trochę głupio, zbzikowanego człowieka, nagiego, wyjącego jak zwierzę, pozbawionego godności, którego już nikt nie był nim zainteresowany, tylko żeby dał spokój tym mieszkańcom wioski, ale Pan Jezus troszczył się o niego. Specjalnie dla niego przebył tę całą drogę, zamierzył to wcześniej, żeby go odnaleźć, żeby go uzdrowić, żeby mu pomóc. I to mnie bardzo dotknęło, jak sobie pierwszy raz to uświadomiłem. I sens tego wzruszającego szczegółu myślę, że doskonale wyraża autorka Susan Pitchford, więc pozwólcie, że ją zacytuję. Opowieść ta jest tak ważna, dlatego że ukazuje, jak daleko jest gotów pójść Jezus, aby odbudować jedną rozbitą tożsamość, aby uczynić jedno pełne ja w miejsce tego, które rozsypało się na legion kawałków. Jeśli Jezus mógł przepłynąć niebezpieczne wody, wtrącić całkiem spore stado świń w przepaść, aby uzdrowić jednego szalonego poganina, to myślisz, że nie interesuje się tobą? To myślisz, że nie interesuje się tobą? No właśnie. Odpowiedź może być tylko jedna. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że Jezus interesuje się każdym z nas. Chce, żebyśmy byli sobą dla Niego. Więc Boga tak naprawdę rzeczywiście obchodzi to, kim jesteś. Stworzył cię nie bez powodu, nie jesteś przypadkiem. Więc zastanów się wobec tego, w świetle tego faktu, ile fałszywych ja wyhodowałaś w swoim wnętrzu. Pomyśl, które z tych twoich ulubionych warstw, ról, masek najbardziej przysłaniają ci Boga. Niech twarz Jezusa stanie się dla ciebie lustrem, a zobaczysz w niej siebie na nowo. I tak przemieniony czy przemieniona, idź, nie zatrzymuj tego skarbu dla siebie. Spójrz na innych oczami swojego Zbawiciela i nie przestawaj patrzeć. Nie przestawaj patrzeć i wtedy On nie przestanie cię używać. Nie zniechęcaj się, bo nawet dla jednego człowieka warto przepłynąć nie tylko jezioro, nie tylko morze, ale nawet cały wielki ocean.